Witam wszystkich drogich słuchaczy, jak i tutaj braterstwo zgromadzonych na miejscu. Dzisiaj będziemy się zastanawiać, tak jak już było zapowiedziane, nad tematem około tego święta, które obecnie mamy, powszechnie zwane Bożego Narodzenia. My bardziej stosujemy nazwę Narodzenia Pańskiego. Także chrześcijanie, a święta Narodzenia Pańskiego. Ogólnie w świecie chrześcijańskim to święto jest bardzo powszechne, obchodzone hucznie. Wielu oczekuje z niecierpliwością tych świąt, gdyż jest to taka pewna atmosfera, taka świąteczna, lampki, jakieś prezenty, tego typu rzeczy. Także jest to ważne wydarzenie dla świata chrześcijańskiego, ale oczywiście również ze względu na to, że urodził się wtedy Zbawiciel, że ludzie, chrześcijanie upamiętniają wtedy narodziny ludzkie, narodziny naszego Zbawiciela. Oczywiście jako wszyscy chrześcijanie możemy się zgodzić z tym, że dar dany przez Boga ludzkości, narodzenie naszego Zbawiciela jest, możemy być za to bardzo wdzięczni. O tym mówi tekst Jan 3, 16-17. Bardzo znane teksty. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. W święta spotykają się rodziny, krewni, przyjaciele, odrywają się od spraw codziennego życia, aby świętować. I w zasadzie w teorii powinni się skupić na podkreślaniu tych narodzin naszego Zbawiciela, a bardziej to w rzeczywistości bardziej stają się to takie spotkania rodzinne, ale jednak jest to jakieś oderwanie od spraw codziennego świata i skupienie się na rodzinie, na wartościach rodzinnych. Ale są też również także głęboko wierzący chrześcijanie, którzy uważają, że takie obchodzenie tych świąt jest niewłaściwe dla chrześcijan. I oni nie obchodzą tych świąt, ani w ogóle unikają tego tematu. Jest to dla nich fałszywy kult, pogaństwo, czczenie pogańskich bóstw, szczególnie rzymskiego boga słońca Sol, ukryte pod fałszywym płaszczem chrześcijaństwa. Dla wielu obchodzenie tych świąt jest bluźnierstwem imienia Jezusa Chrystusa, gdyż dla nich te święta nie są chrześcijańskie, lecz pogańskie. Purytanie, którzy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych, również nie obchodzili świąt Narodzenia Pańskiego. Uważali, że to jest pogańskie. Nawet prawo w niektórych stanach zabraniało obchodzenia tego święta. Ale ostatecznie w Stanach wraz z osiedlaniem się kolejnych ludzi pochodzących z Europy ta tradycja obchodzenia tych świąt Narodzenia Pańskiego została przyniesiona i z czasem ona weszła do tradycji właśnie Stanów Zjednoczonych i teraz tam jest to powszechnie obchodzone. Takie grupy, jak obecnie to się nazywa Odrodzony Kościół Boży, Herberta Armstronga, Świadkowie Jehowy, niektóre odłamy baptystów, nie obchodzą świąt Narodzenia Pańskiego i wystrzegają się wszystkiego, co ma z nimi związek. Dzieci takich rodziców pochodzących z tych grup podczas obchodów różne, wiemy, że w szkole są różne obchody tego typu dotyczące tych świąt. One wychodzą wtedy z klasy, nie uczestniczą w tym. Są często przez to napiętnowane, czy tam nawet prześladowane. Publikacje Świadków Jehowy co roku właśnie potępiają te święta, obchodzenie. Oni mają na to wiele argumentów, dlaczego nie obchodzą tych świąt. My sobie tutaj omówimy niektóre z nich. Pismo Święte zaleca wszystkim prawdziwie wierzącym, żeby odrzucali to, co jest złe i fałszywe, a trwali w tylko tym, co jest dobre i prawdziwe. Tak jak to mówi 2 Koryntian 6, 14 do 18. 2 Koryntian 6 rozdział od 14 do 18. Nie wprzęgajcie się w nie... zaraz. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga, żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I tutaj właśnie te wersety, taki duch tych wersetów jest taki, żeby chrześcijanie się w miarę możliwości odłączyli od wszelkich nieczystych rzeczy związanych z pogaństwem, związanych z światowością i tylko trzymali się czystych rzeczy. Jak to się ma do tych świąt, o których mówimy, to będziemy analizować. Jeżeli chodzi o 25 grudnia, dzisiaj mamy, to czy to jest data urodzin Jezusa? Niektórzy właśnie twierdzą, tak jak te wymieniłem grupy, że jest to fałszywy kult i 25 grudnia nie jest prawdziwą datą urodzin Jezusa. I oni odwołują się do tego, że wszystko, co fałszywe, powinno być usunięte z praktyk religijnych. Mamy tutaj datę 25 grudnia, a prawosławne kościoły obchodzą to 6 stycznia i nie są to prawdziwe daty Narodzenia Pańskiego. Jak możemy to stwierdzić? Łukasz 2,8. Łukasz 2,8. A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. Gdyby to było 25 grudnia, nie mogłoby się to wydarzyć. Raczej musiała być bardziej przychylna pogoda, żeby pasterze byli na zewnątrz ze swoimi trzodami i tam pilnowali je, spali razem z nimi. Także musiały być to cieplejsze dni, a nie dni grudniowe. Tak. Również w swoje 30 urodziny, czyli 30 lat po narodzinach, Jezus udał się do Jana, aby być ochrzczonym. I musiała być również odpowiednia pogoda, aby mogło się to odbyć. Nie mogło to się odbyć w zimie, chrzest w rzece. Jan również pełnił swą misję chrzczenia przez 6 miesięcy przed chrztem Jezusa, co przypadałoby na okres od wiosny do jesieni. gdyż pogoda innych pór roku nie pozwalała na takie chrzczenie. No wiadomo, że w rzece byłoby za zimno. Również wiemy z Pisma Świętego, że misja Jezusa trwała 3,5 roku, a jego śmierć nastąpiła wczesną wiosną. A więc narodziny musiały nastąpić wczesną jesienią. Łukasz 2,1 mówi, że Łukasz 2,1 w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Cesarz August wydał taki dekret, żeby spisano cały świat rzymski, można powiedzieć, całe Imperium Rzymskie. I to musiało się odbyć najprawdopodobniej po żniwach, gdyż tutaj Izrael się zajmował rolnictwem. Czyli musiała to być wczesna jesień. To jest również argument taki, że narodziny nie mogły nastąpić w grudniu. Ci, którzy sprzeciwiają się obchodzeniu święta Narodzenia Pańskiego, ustalają datę narodzin na około 1 października. Chociaż tej daty nie można dokładnie określić na podstawie Pisma Świętego, gdyż tutaj nie ma wzmianki. Także uważają, że pierwotni chrześcijanie nie obchodzili tego święta, dlatego również my nie powinniśmy go obchodzić. My zgadzamy się, że 25 grudnia nie jest datą narodzin Jezusa i według argumentów biblijnych zgadzamy się, że to nastąpiło około 1 października. Teraz powiemy sobie trochę na temat światowości, która przeniknęła do tego święta. Te grupy, które wymieniłem, uważają, że nacisk, jaki kładzie się obecnie na obchodzenie tych świąt, że odbiega od faktu narodzenia naszego Pana, a przeszło, bardziej nacisk się kładzie na takie kwestie materialne, komercjalizm, historię o świętym Mikołaju oraz inne postacie. Bardziej te tradycje pochodzą z pogaństwa, a nie są to biblijne. Możemy się zgodzić, że właśnie dużo tych takich fałszywych rzeczy przeniknęło do tego święta, że tak naprawdę o narodzeniu Pana mówi się mało, a no, weszły takie rzeczy komercyjne, o czym mówiłem. Czy to jest właściwy sposób czczenia Boga i Chrystusa? Na pewno nie. Jeżeli ktoś właśnie bardziej się skupia na tych komercyjnych aspektach tych świąt, to na pewno nie robi dobrze. Ale są też osoby, dla których wśród chrześcijan, dla których te święta są pełną powagi, uszanowania, okazją do skoncentrowania się właśnie na narodzinach Pana, na dobrej sprawie oraz rodzinie, na rozmyślaniach o wielkim przejawie miłości wyrażonym przez zesłanie na ziemię naszego Zbawiciela. Często też śpiewa się kolędy. Wiele z nich ma mądre przesłanie, które przypomina nam o narodzeniu Pana. Co prawda są też takie, które infantylizują Jezusa ciągle. Jezus jest traktowany jako dziecko, a tak naprawdę on jest wielkim królem obecnie po swojej misji. Również podczas narodzenia pańskiego, tak jak mówi to Łukasz 2, 13, 14, Łukasz 2, 13, 14. I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi dobra wola. Aniołowie podczas narodzenia naszego Pana się bardzo radowali, że taki fakt miał nastąpić. Także my możemy się dołączyć do tej radości, że taki fakt swego czasu nastąpił, ale wiemy, że też ważniejsze były te fakty związane z naszym Panem, które nastąpiły później, chociaż z narodzenia naszego Pana jak najbardziej możemy się cieszyć. Czy powinniśmy się powstrzymywać wobec tego 6 stycznia, czy tam 25 i 6 grudnia od wspólnej powszechnej radości, tak jak to w świecie chrześcijańskim zostało uznane ta data? Jak najbardziej nie. Możemy się dołączyć do tej radości związanej z narodzeniem naszego Pana, odrzucić te komercyjne rzeczy, bardziej kłaść nacisk na to, że nasz Pan się wtedy narodził. Na pewno nie urządzać jakichś pełnych wystawności, obchodów, które zabierają dużo wysiłku i środków finansowych, jak to obecnie w świecie się praktykuje. Często w świecie ludzie są zestresowani, kupują, zestresowani w sklepach, kładą nacisk na właśnie takie mało istotne rzeczy, które tak naprawdę zamiast przynosić pożytek, to przynoszą tylko stres, nerwy. Przeciwnie do tego, jakby zajęli się sprawami duchowymi i zaczęli postrzegać te święta właśnie bardziej duchowo. Co możemy powiedzieć o świętym Mikołaju? Tutaj została dołączona taka do tego narodzenia pańskiego taka historia. Co prawda ona ma jakoś w historii był ślad o takim Mikołaju, że był to pewien człowiek, który tam widział biedną rodzinę, że jeden człowiek chciał swoje córki sprzedać, ponieważ był biedny i on jakby był bogaty i wspomógł, żeby ten człowiek nie sprzedał tych córek. Ale później ta postać została po prostu tak skomercjalizowana. Coca-Cola, ten wizerunek świętego Mikołaja, ten w tym czerwonym ubraniu spopularyzowała. Także to jest wyjątkowo postać, no można powiedzieć, zmyślona obecnie. I zajęła ona miejsce naszego Pana Jezusa oraz Boga jako wszelkiego dobrego dawcy. Jakub 1,17. Jakub 1,17. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Także dawcą wszelkiego daru, dawcą pod tym, który podtrzymuje nasze życie, jest Bóg. Jemu powinno być wdzięczność za to najwyższa. Takieś dawanie prezentów przez Mikołaja często wyrabia w dzieciach zachłanną postawę, która spodziewa się dostać pożądane rzeczy właśnie w ten dzień w zamian za dobre zachowanie. A mogłoby to być przekształcone jako ocena błogosławieństwa jakimś zdawaniem właśnie. Jest to często wysiłek, tak jak już mówiłem, finansowy, to rozdawanie prezentów. Małe dzieci często wierzą, gdyż to jest historia, można powiedzieć, zmyślona, często wierzą w baśnie, fantastyczne opowiadania. Rodzice ich właśnie tymi zmyślonymi historiami napełniają, a później za jakiś czas muszą powiedzieć, że to tak naprawdę nie była prawda. Może to być pewne podważanie zaufania do rodziców. Można by zamiast takich historii opowiadać dzieciom o historie biblijne, o historiach biblijnych, które również zawierają wiele mądrości, historii również ciekawych dla dzieci, które są prawdziwe, a nie zmyślone. Raz zaszczepiona prawda z Biblii może wykiełkować w takim dziecku i może dać pewną podstawę religijną. Co powiemy o obdarowywaniu się darami? Wiemy, że podczas świąt ta tradycja obdarowywania się darami, tutaj przez te grupy, o których mówiłem, jest atakowana, gdyż oni mówią, że to jest pogańskie pochodzenie, pochodzące z Saturnaliów, z pogańskiego Rzymu. Jeżeli robimy to w formie przesadnej, to jak najbardziej nie jest to dobre. Ale jeżeli to robimy w jakiś tam taki wymiarkowany sposób, to możemy to robić. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Nic w Biblii nie ma jakichś argumentów, żeby takich rzeczy nie robić. 1 Samuela 16:7. Lecz Pan powiedział do Samuela: nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Czy chrześcijanie, którzy dają prezenty innym, robią to z pragnienia służenia pogańskiemu bóstwu, czy to wynika z ich serca? Aby przy tej okazji, jako to, że jest taka tradycja, obdarować kogoś ze szczerego serca prezentami. Myślę, że nikt nie odwołuje się do jakichś pogańskich świąt, ale raczej wynika to z ich potrzeby serca. Dlatego my również możemy się do tego dołączyć, jeżeli to jest prawdziwa potrzeba serca, obdarowanie kogoś. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić? I tutaj ten werset mówi o tym, że Pan nie patrzy, co jest zewnętrzne, tylko patrzy, jaka jest prawdziwa inspiracja, co jest w sercu. Pozbawione samolubstwa, drobne obdarowywanie się pamiątkami różnymi, wydaje się, można powiedzieć, właściwe, gdyż Bóg jako dawca wszelkiego daru nas ciągle obdarowuje. I dał nam właśnie naszego Pana Jezusa jako największy ten dar. Dlatego również możemy się obdarowywać. Łukasz 11:13. Jeśli wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Świąteczna choinka. Tutaj przeczytajmy sobie Jeremiasza 10:2-4. Tak mówi Pan: nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie ich się boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają, w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika. Przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Niektórzy wyrywają te słowa z kontekstu. Można by powiedzieć, że to jest opis świątecznej choinki. Ale co czytamy dalej? 5 i 6. Stoją proste jak palma, ale nie mówią. Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą czynić nic złego ani nic dobrego. I tutaj nie, jeszcze szósty. Nie ma nikogo jak ty, Panie. Ty jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię. Tutaj jest mowa o tych ścinaniu drzewa, aby stworzyć pewną figurę bóstwa pogańskiego i później go ozdobić złotem, srebrem. Tutaj nie jest mowa o czymś takim jak choinka, ale właśnie o tych bałwanach pogańskich, które ludy pogańskie czciły jako Boga. Nawet Żydom to się zdarzyło podczas gdy Mojżesz się oddalił. Oni sobie również zrobili taką figurę na wzór pogańskich bóstw. I tutaj Biblia stawia to jako coś głupiego. Czczenie bałwanów, czczenie tych figur takich drewnianych, gdyż to nie ma nic wspólnego z prawdziwym chwaleniem Boga. Nasz Bóg zabronił czegoś takiego. Gdyby ktoś z chrześcijan oddawał cześć choince, gdyby to był dla niego jakiś bałwan, bóstwo lub innemu fragmentowi natury, przedmiotowi wykonanemu przez człowieka, to nie byłoby właściwe, ale nie ma nic z Biblii, co odnosi się do choinki. Biblia na ten temat milczy. Jeżeli milczy, to stawianie choinki nie jest też, to już w zależności od naszego sumienia, nie jest też potępione przez Biblię, jeżeli jej nie czcimy. Nic nie zakazuje nam czegoś takiego jak stawianie choinki, ale jeżeli czyjeś sumienie mówi, że coś takiego jest niewłaściwe, że odnosi się do pogaństwa, to jak najbardziej powinien postąpić według własnego sumienia. Teraz powiemy sobie coś o obchodzeniu urodzin. Pismo Święte w szczególny sposób podkreśla obchodzenie pamiątki śmierci, nie narodzenia, nie urodzin, lecz śmierci naszego Pana Jezusa. I o tym mówi Łukasz 22 od 15 do 20. Są znane te wersety. Łukasz 22 od 15 do 20. I powiedział do nich: gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jadł więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. I tutaj nasz Pan ustanowił to święto obchodzenia śmierci swojej i mówił, żeby czynić to na jego pamiątkę. Nigdzie nie ustanowił obchodzenia urodzin. Ale tak jak mówiłem, te grupy uważają, że obchodzenie urodzin jest czymś niewłaściwym, gdyż nie ma tutaj żadnego źródła w Biblii. I oni w ogóle nie obchodzą urodzin, czy swoich, nie ma czego, dla nich obchodzenie urodzin jest bluźnierstwem i uważają, że jest potępione przez Biblię. I opierają się tutaj między innymi na tym, na przykład na, że często w Biblii opisy urodzin różnych królów i władców, często wtedy dochodziło do śmierci człowieka. Na przykład jak to w pierwszej Mojżeszowej jest podane 40 od 20 do 22. Pierwsza Mojżeszowa 40 od 20 do 22. A trzeciego dnia w dniu urodzin Faraona urządził on ucztę dla wszystkich swoich sług, a w ich obecności kazał sprowadzić przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. I przywrócił przełożonego podczaszych na jego urząd, aby podawał kubek do rąk Faraona. A przełożonego piekarzy powiesił, tak jak im Józef wytłumaczył. I tutaj nastąpiła śmierć tego przełożonego piekarzy. Chociaż czytając kontekst, to nie nastąpiło ono dlatego, że była taka szczególna okazja, że urodziny Faraona, więc on sobie kogoś, że tak powiem, uśmierci. Czytając wcześniejsze wersety, można dojść do wniosku, że on po prostu, ten podczaszy i piekarz, coś przewinili przeciwko Faraonowi. I akurat w tym dniu przypadkowo nastąpiła okazja, by on wydał wyrok śmierci na tego piekarza. Również tam jest jeszcze historia z Józefem, że oni mieli sen, bo Józef z nimi razem przebywał w więzieniu i on wytłumaczył im ten sen temu piekarzowi podczaszemu, że zostanie powieszony ten piekarz. Również jest taka historia podczas urodzin Heroda, również miał urodziny i tam również nastąpiła egzekucja Jana, chrzciciela. Ktoś by mógł pomyśleć, że to jest kolejna okazja, że władcy sobie na urodziny urządzali właśnie zabicie kogoś. Ale również w tym wypadku to nie była szczególna okazja, tylko po prostu podstępem żona Heroda doprowadziła do śmierci Jana Chrzciciela. Akurat to zdarzyło się w urodziny, akurat to zdarzyło się w urodziny Heroda. Ten opis jest w Ewangelii Mateusza 4 od 6 do 11, ale nie będziemy tego czytać. Także nie można stwierdzić na podstawie Biblii, że to urodziny są szczególną okazją do zabijania ludzi. A raczej urodziny władców często były okazją do ułaskawiania jakichś przestępców. Możemy powiedzieć, że takie nieobchodzenie urodzin jest skrajnym punktem widzenia. Czy chrześcijanie czczą te osoby, których upamiętniają urodziny? Czyli czczenie w sensie biblijnym może oznaczać pokłon, składanie hołdu, padanie na twarz, całowanie czyjejś ręki, akty głębokiej adoracji, głębokiego szacunku. Tak jak to słowo czczenie zostało użyte w Mateusza 4,10. Mateusza 4,10. Wtedy Jezus powiedział mu: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Czyli to czczenie w sensie takim biblijnym, właśnie oddawanie pokłonu, służenie Bogu. Czy tak robimy w stosunku do tych, których urodziny upamiętniamy? Na pewno nie. Biblia na ten temat nic nie mówi, czy obchodzić urodziny, czy nie. Więc jeżeli nie mamy jakichś szczególnych zakazów, jeżeli nie czcimy tej osoby, to dlaczego mamy takich urodzin nie obchodzić? Teraz coś powiemy na temat daty spłodzenia Jezusa jako człowieka. Kiedy obchodzi się 25 grudnia, można powiedzieć, że wtedy, jako gdy uznamy datę narodzenia naszego Pana 1 października, można powiedzieć, że zwiastowanie Marii musiało odbyć się 9 miesięcy wcześniej i wypada to mniej więcej właśnie około 25 grudnia. Więc jest to jakaś data, można powiedzieć, że ta data upamiętnia zwiastowanie Marii. Niektórzy uważają, że są wrogiem tradycji. Uważają, że tradycje w chrześcijaństwie są związane z fałszywym kultem i potępiają wszystko, co zalicza się do tradycji. Mateusz 15, 2, 3, 8, 9. Mateusz 15, 2. Czemu twoje uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba. 3. A on odpowiedział im, czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? 8. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Tutaj nasz Pan Jezus mówił o czymś takim, że Żydzi, jako mieli przykazane w zakonie, żeby zajmowali się swoimi rodzicami, żeby czcić swoich rodziców, oni wymyślili sobie taką tradycję ludzką, że w ramach dania daru na świątynię oni jakby wyrzekają się tego zajmowania się swoimi rodzicami. I Pan Jezus to potępił, że zastąpili przykazania, które zostały dane w zakonie, ludzką tradycją. Czy w związku z tym powinniśmy wyciągnąć wniosek, że również tutaj, że na przykład tradycja niemycia kubków, dzbanków przed jedzeniem jest zła? Na pewno nie. Taka tradycja nie jest zła, ale nie, jakby nie sprzeciwia się to prawu danemu w Biblii. Tutaj Jezus sprzeciwiał się tradycji, która jakby zastępuje, która niweluje to, co zostało dane w Biblii, a nie dobrym tradycjom, no, na przykład myciu różnych naczyń, gdyż to nie koliduje z tym, co zostało dane w Biblii. Dlatego jeżeli również my mamy się sprzeciwiać jakimś tradycjom, to również możemy się sprzeciwiać tylko takim, które kolidują z tym, co zostało dane w Biblii. Jeżeli jakaś tradycja jest obchodzona i nie koliduje z tym, co zostało dane w Biblii, to nie musimy się temu sprzeciwiać. Dzieje apostolskie 15, 19, 28, 29. Dzieje apostolskie 15, 19. Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga. 28. Uznał bowiem Duch Święty za słuszne i my też nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29. Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, od nierządu i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli będziecie się tego wystrzegać. Bywajcie zdrowi. Tutaj te wersety mówią o tym, że żeby nie urazić, na przykład tutaj mówi o poganach, że tak naprawdę chrześcijanie się cieszą dużą wolnością i w zasadzie jakieś rzeczy takie tradycyjne nic ich jakby nie obciąża. Czy coś zjedzą, czy nie zjedzą. Tutaj wymienił tylko kilka rzeczy, od których się wstrzymywać, a jeżeli na przykład przyłączą się do jakiegoś obchodzenia, w tym wypadku świąt Narodzenia Pańskiego, to tutaj to ich nie obciąża, gdyż oni się dużo cieszą wolnością i mogą się przyłączyć do tych, którzy przykładają duży nacisk do obchodzenia takich świąt. Ale są tacy legaliści, którzy starają się jakby przestrzegać dokładnie to, co zostało podane w Biblii. A to, co nie zostało podane, jakby odrzucać całkowicie. Nasz Pan Jezus uwolnił nas od legalizmu. Apostoł Paweł, wiele przykładów widzimy, że apostoł Paweł wykorzystywał różne sposobności, na przykład różne kulty pogańskie, tak żeby głosić Ewangelię. Gdyby był legalistą, czegoś takiego by nie zrobił i zostałby skazany na śmierć. On cieszył się wolnością chrześcijańską i umiał z tej wolności korzystać według swojego sumienia. Rzymian 14, 5, 6, 10, 13 i 14. Rzymian 14, 5. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. 6. Kto przestrzega dnia dla Pana, przestrzega, a kto nie przestrzega dnia dla Pana, nie przestrzega. Kto je dla Pana, je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. 10. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. 13. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. 14. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. I tutaj te wersety mówią, że były takie różne poglądy w pierwotnym kościele dotyczące jedzenia lub niejedzenia różnych potraw. Jedni uważali, że powinno się jeść, drudzy, że nie. Także apostoł Paweł tutaj mówi, że jeżeli twoje sumienie mówi, żeby jeść, to jedz. Jeżeli twoje sumienie mówi, żeby nie jeść, to nie jedz. I Pan to uzna według twojego sumienia. Tak jak postąpisz, on to uzna za właściwe. Jedyne zastrzeżenie, które możemy mieć, jeżeli kogoś gorszy, że ty coś jesz lub coś obchodzisz, jeżeli kogoś gorszy, to nie obchodź tego. Chociaż masz wolność chrześcijańską, ale żeby kogoś nie zgorszyć, możesz się jakby wyrzec tej wolności dla kogoś, żeby go nie zgorszyć. Także tutaj w tym, ten ostatni werset, 14, mówi, że nie ma nic nieczystego, co by samo w sobie było nieczyste. Tutaj daje taką wolność, że te takie literalne jakby obrządki dla chrześcijan tak naprawdę niewiele oznaczają, że coś jest nieczyste lub czyste. Dla chrześcijan ważniejsze jest to, co jest w sercu. Także jeżeli obchodzimy święta, czy nie obchodzimy, to czyńmy to według swojego sumienia. Ważne jest, co mamy w sercu, dlaczego to obchodzimy. Legaliści, ci, którzy tak się trzymają tych przepisów, tak jak można powiedzieć, literalni Żydzi, którzy trzymają się ściśle przepisów i nawet różne sobie takie zabiegi robią, żeby obchodzić te przepisy. Oni obraz Boga stworzyli taki, że jest surowym nadzorcą przepisów i bardziej skupiają się na boskiej sprawiedliwości i mocy, a pomniejszają mądrość i miłość Boga. Są wersety 1 Jana 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I 1 Tymoteusz 2:4. Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Te wersety mówią, że Bóg jest miłością. Nasz Pan jako odbicie charakteru Boga pokazał, że zakon to nie polega na legalizmie. Zakon jest dany po to, żeby jest to miłość bliźniego. Miłuj bliźniego jak siebie samego. To jest wyrażone w zakonie. I on pokazał to, że miłość jest jakby wystarczająca do wypełnienia tego zakonu. I nie jest tu potrzebne właśnie dla chrześcijan takie literalne wypełnianie jakichś przepisów. Tutaj te wersety, które odczytałem, świadczą o tym, że są różnice między chrześcijanami. Że jedni uważają coś za właściwe, drudzy nie. Jedni na przykład mają takie poglądy, troszkę się różnią poglądami. I nie ma to być jakiś przyczynek do tego, żeby się sprzeczać, żeby się kłócić, żeby nie uznawać kogoś jako chrześcijanina. Mogą się różnić, ale najważniejsze, że są zgodni ze swoim sumieniem, że podstawowe prawdy biblijne wierzą, że jest jedność w tych podstawowych prawdach biblijnych, a jeżeli mamy jakieś różnice między sobą nieznaczne w poglądach, to tutaj te wersety mówią, że to nie jest tak naprawdę tak bardzo ważne dla chrześcijanina. I również do takich kwestii należą te święta Narodzenia Pańskiego. Jeżeli jedni to uznają, jak najbardziej według swojego sumienia jest to właściwe. Drudzy nie uznają, również to jest według ich sumienia właściwe. Ale na pewno te święta, jeżeli właściwie to obchodzimy, w takim duchu przypominania sobie, że jako ważne wydarzenie, że nasz Bóg tutaj zesłał naszego Zbawiciela w ciele ludzkim, aby nas zbawił. Możemy przypominać sobie to narodzenie we właściwym duchu i będzie to jak najbardziej właściwe. Tak więc nie klasyfikujmy i nie sądźmy jedni drugich w sprawach dotyczących sumienia. Czujmy się wolni w Panu w różnych sprawach chrześcijańskich dotyczących sumienia. I tej wolności chrześcijańskiej, abyśmy ją rozwijali, wszystkim życzę i aby to narodzenie naszego Pana jako człowieka, który później wykonał wielką misję, aby nas zbawił, przypominajmy sobie to we właściwym duchu. Życzę błogosławieństw Bożych. Dziękuję.